Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Wdzięczny jestem Bogu za dzisiejszy dzień, za ten czas, który nam dał. I mam wielką radość w sercu i wielkie pragnienie też, aby się z wami dzielić tym, co przeżywam, co Bóg kładzie mi na serce i co zmienia w moim życiu też. I tak, kiedy zastanawiałem się, czy w ogóle mówić o tym, co... No co Bóg kładzie mi na serce, pomyślałem, że może odbierzecie to jako jakąś usługę dla młodych ludzi, że pasowałoby to może kazanie na nabożeństwo młodzieżowe, dla dzieci. Ale odpowiedzcie sobie sami, czy to jest dla dzieci. Jeszcze wrócę do tego pytania i myślę, że będziemy zgodni w myśli. Kiedy 2 tygodnie temu mieliśmy spotkanie tutaj na tym miejscu z bratem Michałem? Maciejem. Z bratem Maciejem, który nam przedstawiał sytuację prześladowanych chrześcijan na całej ziemi. Ja wierzę, że to był dobry czas dla każdego z nas i to też mogę słyszeć w ustach braci, którzy usługiwali od tego czasu, że też przeżyli te rzeczy naprawdę głęboko i one, ja wierzę, że one głęboko w naszych sercach zapadły i mogliśmy dobre rzeczy wyciągnąć z tych kazań i z tego czasu. I ja też powiem szczerze, że też mam związane z tym przeżycia, rozmyślania na ten temat, ponieważ kiedy brat usługiwał i mówił o tej sytuacji całej, powiedział taką jedną, wspomniał taką nie historię, ale takie przeżycie, które tam go spotkało, ponieważ no, jako ten przedstawiciel tutaj tego Open Doors rozmawiał z tamtymi ludźmi i pyta się, czego wam potrzeba. I tak wiadomą rzeczą było, że są to ludzie naprawdę potrzebujący. Często gdzieś na wygnaniu, bez domów, bez środków do życia. I tak może na pierwszą myśl wyszłoby, no potrzeba by było ubrań, jakichś pieniędzy na życie, na jedzenie. Wiadomo, potrzeba też wielka jest Słowa Bożego tam. Ale tamci bracia odpowiedzieli, potrzeba nam waszej modlitwy, aby się nie zaprzeć Jezusa Chrystusa, kiedy przyjdzie na nas doświadczenie. I te słowa, powiem, bardzo głęboko mnie dotknęły. Ponieważ pomyślałem sobie, czym ja się różnię od tamtych braci. Czy nie takie same powinien mieć pragnienia? Czy to, aby nie zaprzeć się Jezusa Chrystusa, nie powinno być najważniejsze w moim życiu. Żyjemy w dwóch różnych środowiskach i tamci bracia i siostry mają wielkie prześladowania i sprawa tego, czy zaprę się Jezusa, czy powiem, że chcę, wybieram Jezusa, często no, słyszeliśmy te sytuacje, z czym to się wiąże? Ze śmiercią, z gwałtem, z wielkim bólem dla rodziny. I tamci bracia wybierają drogę za Jezusem Chrystusem, a ja? Czy ja żyjąc tutaj w Polsce i może nie mam jakichś prześladowań od strony ludzi tego świata, czy mnie to słowo się już nie tyczy, to aby nie zaprzeć się Jezusa. I zacząłem myśleć, drodzy, co to znaczy nie zaprzeć się Jezusa? Kiedy taka sytuacja zachodzi w moim życiu? I jak zacząłem myśleć, to powiem pełno takich sytuacji, gdzie mam wybór. Pójść z Jezusem. Albo może sytuacja taka, że Panie Jezu, tutaj nie wchodź, to jest moja prywatna rzecz, tego ci jeszcze nie chcę pokazać, tego ci jeszcze nie chcę oddać. I drodzy umiłowani, często o tym zacząłem myśleć teraz, przez te dwa tygodnie w zasadzie. I różne sytuacje, a ja zadaję sobie pytanie, Boże, Panie Jezu, nie chcę się Ciebie zapierać. Wiecie, drodzy umówani, to mi bardzo pomaga. Powiem, kiedy wiem, że przychodzi jakaś walka, to te słowa, dzięki Bogu, bo ja wierzę, że to Bóg kładzie mi na serce i to pytanie tak się często pojawia. Wybieraj teraz, czy idziesz ze mną, czy idziesz sam. I dzięki Bogu naprawdę mogę powiedzieć, że jest to pomocne dla mnie. Chwała Bogu. Bo mogę wybrać Jezusa Chrystusa i chcę wybierać Jezusa Chrystusa, bo to jest pragnienie mojego życia. A wiem, drodzy, że Jezus jak mówi pójdź za mną, to nie jest to tak, że dobra, Jezus mówi, ja tu stoję, a ty idź tam, teraz walcz. Ale Jezus powiedział, że pójdź za mną, ja już przeszedłem to, co ty masz przechodzić. I nie zostawiam cię samego, ale ty pójdź za mną, ja przeszedłem pierwszy. I wiem, że to jest możliwe w Jezusie Chrystusie. Kochani, naprawdę wiele rzeczy w życiu czynimy, zapominając, że Jezus Chrystus na nas patrzy i wymaga od nas tego, żebyśmy poszli za Nim. Dobrze sobie zadać pytanie, czy tam, gdzie ja bym poszedł, to, co ja robię, czy do tego się przyznaje Jezus Chrystus. Apostoł Paweł, nie otwieracie może, w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Zachęca do tego, abyśmy byli naśladowcami Pawła, ale Paweł jest naśladowcą Chrystusa. To tak, jakbyśmy my też mieli być naśladowcą Chrystusa. Aby naśladować Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Drodzy umówani, kiedy są sytuacje, kiedy przychodzą takie chwile, gdzie może nie chciałbyś puścić Jezusa Chrystusa, gdzie nie chciałbyś, aby patrzał na to, co ty robisz, to zadajcie sobie to pytanie. I pomyślcie o tym, że Jezus Chrystus cierpiał za nas. Za mnie cierpiał i za ciebie. I On się nie zaparł ciebie, ani mnie tam na krzyżu. Dzisiaj będziemy wspominać pamiątkę. Dobrze pomyśleć sobie to, co Jezus uczynił dla mnie. Kiedy masz może wątpliwość, kiedy masz walkę, aby dla Jezusa zrobić to samo. Pójść walczyć i nie zaprzeć się Jego słowa, Jego prawd. Prawdy, która jest w Jezusie Chrystusa, w Chrystusie. Paweł też mówi w drugim liście Tymoteusza, drugi rozdział, 12 werset. Otwórzcie może. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 12 werset. Od 11 może. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Jego zaprzemy, i On nas się zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. I drodzy, niech ta zachęta będzie w naszym życiu. Mamy różne sytuacje, każdy powiem swoje problemy i swoje doświadczenia. Ale nie ma doświadczeń, przez które by nasz Pan nie przechodził. Wierzę, że On ma moc. którą dał i nam poprzez swojego Ducha Świętego, do tego, abyśmy przezwyciężali nasze słabości i to, z czym się zmagamy. I tak jak właśnie zastanawiałem się, czy to nie będzie coś dziecinnego. Taka prosta Ewangelia, aby się nie zaprzeć Jezusa Chrystusa. Co dla dzieci można mówić? Ale my się musimy stać jak dzieci. I te proste rzeczy, bo Ewangelia jest prosta, ona nie jest skomplikowana. Jezus powiedział, że nawet głupiec na niej nie zbłądzi. Na tej drodze za Jezusem Chrystusem. Ale człowiek sam wybiera, czy chce błądzić, czy nie. I sam sobie chce komplikować swoje życie. Jeżeli chce, taki ma wybór. Ale wierzę, że mamy te pragnienia, by służyć Bogu i naśladować Go każdego dnia. Prośmy Boga, by dał nam siły do tego i też mądrości na każdy dzień. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Niech ciągle brzmi z naszych serc, ciągle i ciągle więcej. Ja jestem wdzięczny Bogu, że On w swojej łasce darował nam ten czas, że możemy być tutaj na tym miejscu, że możemy otwierać nasze serca na ten głos, który dzisiaj Bóg też chce wypełnić nasze serce swoim słowem. Ja jestem wdzięczny Bogu za to słowo, które usłyszeliśmy. Wierzę, że Pan jeszcze będzie karmił. To jest taka naprawdę duchowa uczta. Często jest tak, że po raz kolejny czytamy, po raz kolejny słyszymy, a po raz kolejny Pan na nowo ciągle nas o czymś przekonuje. W zaparciu się, to rzeczywiście czasami nam się wydaje, że zaprzeć się to tylko można słownie wyrzec się Chrystusa, ale tak jak mówił Adam, też i w życiu każdego dnia możemy się zapierać, bo to zaparcie to nie tylko same słowa, ale również czyny. Nasze życie, tak jak tutaj już słyszeliśmy, kiedyś apostoł Piotr też zadeklarował, złożył taką deklarację, że Panie, choćby wszyscy się Ciebie zaparli, ja się Ciebie nie zaprzę. Ale później przyszło tak, że i Pan Jezus mu powiedział, że zaprzesz się. Piotr pewnie w to nie wierzył, no bo jak mógł się zaprzeć swojego mistrza, swojego nauczyciela, ale później przyszedł ten czas, że zaparł się, że wyparł się Chrystusa. Powiedział, że nie zna Go. Oczywiście później pokutował, Pan Jezus mu to wybaczył i później bardzo Pan używał Piotra w służbie, w życiu. Piękne świadectwo życia i również w naszym życiu, kochani, też czasami są takie deklaracje, że nie zaprzemy się. Pan powiedział, kto wyzna mnie przed ludźmi, tego ja wyznam, a kto się mnie zaprze, tego ja się zaprę. To naprawdę są takie słowa trudne, ale wierzę, że z Bożą pomocą, z pomocą Ducha Świętego będziemy mogli wypełnić to, czego oczekuje od nas Boże Słowo. Tak jak śpiewaliśmy tutaj w tej pieśni, owocem Twoich wiecznych łask niech będzie święta wola Twa. Owocem wiecznych Bożych łask. Wypełnianie Bożej woli. Pan Jezus często mówił, jak bardzo jest to ważne, jak bardzo powinniśmy tego pilnować. Jest taki jeden werset w Ewangelii, Ewangelia Jana. Jeden taki werset z czwartego rozdziału. Czwarty rozdział, jeden werset tutaj na początek z tego przeczytamy. Czwarty rozdział i 34 werset. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Jakie wspaniałe słowa tutaj czytamy i Chrystus zostawił nam też wzór do naśladowania, takiego całkowitego posłuszeństwa wobec woli Ojca. Pan Jezus wypełnił tą wolę do samego końca, chociaż to nie było też takie łatwe. Gdzieś tam cały czas były takie próby, aby zatrzymać go w wypełnieniu tej woli. Zły oczywiście robił różne rzeczy, różne podstępy, używał do tego różnych ludzi, ale Pan Jezus wypełnił całkowicie do końca Bożą wolę. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. To przynosiło, można powiedzieć, szczęście, takie pragnienie podobania się Ojcu, wypełnienia Jego woli. Wierzę, bracia i siostry, że również dla nas, jako do naśladowców Chrystusa, do Jego uczniów, to powinno się stać takim naszym życiowym celem. Powinniśmy w naszym życiu dążyć tylko do tego, aby wypełnić wolę Ojca. Wiemy, jaka to jest wola, czytamy Boże Słowo, wtedy możemy doznać takiej pełni szczęścia. Bóg oczywiście nie ma nic przeciwko temu, abyśmy na ziemi tu byli szczęśliwi, doznawali takich momentów radosnych, ale też Słowo Boże nam mówi i w jednym z psalmów, psalm 73, nie będziemy może czytać całego tego psalmu, dlatego że on jest dobrze znany, prawie tak jak psalm 23. Psalm 73. Może przeczytajmy tylko sobie tutaj z tego psalmu. Ostatni werset, 28. Są tu zapisane takie słowa. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. I wspaniałe takie słowa. Moim szczęściem jest pełnić, moim szczęściem jest być blisko Boga. Rzeczywiście dla nas to szczęście, ale kiedy czytamy wcześniejsze wersety, kiedy psalmista zobaczył też, że ludziom zuchwałym powodzi się bardzo dobrze, że niczego im nie brakuje, że mają wszystko, to tak jak później powiedział, że omal nie pośliznęły się moje kroki, omal nie potknąłem się i na tym śliskim gruncie. Ale tu, kiedy czytamy to zakończenie i psalmista mówi, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Takie wspaniałe wyznanie. Być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. I tu jakby wcześniej też taki bilans, takie porównanie, patrzy z jednej strony, patrzy z drugiej strony, jak układa się życie wierzącego, człowieka pobożnego i niewierzącego, bezbożnego, patrzy na to wszystko i tak jakby wcześniej też dostrzegał taką jakby trochę niesprawiedliwość, można powiedzieć, bo okazuje się, że ten, kto idzie przez to życie, nie patrząc na Boga, nie słuchając Jego słowa, nie podporządkowując się Jego woli, to układa mu się zupełnie dobrze, ma wszystkiego pod dostatkiem, ma wszystkiego w bród. To samo mogliby pomyśleć też i ci chrześcijanie, którzy tam znoszą te prześladowania, że oni wyrzekli się wszystkiego, ale mają to, co najważniejsze, mają Chrystusa i ich szczęściem jest być blisko Boga. Nieważne, że ktoś inny może mieć więcej, nam wystarczy to, że jesteśmy blisko Boga. Chociaż z pewnością każdy człowiek oczekiwałby jakiegoś takiego prowadzenia, błogosławieństwa Bożego, ale autor tego psalmu tu właśnie kieruje się ku wartościom, które stanowią o życiu z Bogiem, bo to jest najważniejsze. Nie ma ważniejszych rzeczy. To wszystko, co widzimy tutaj na tej ziemi, to jest takie ulotne, złudne, przemijające, naprawdę nie dające szczęścia, chociaż niektórzy szukają w tym szczęścia i pragną to szczęście znaleźć. Dla niektórych szczęściem jest zabezpieczenie jakieś materialne, jakieś pieniądze na koncie, podkładane coś. Niektórzy upatrują w tym szczęścia, a szczęściem, prawdziwym szczęściem jest być blisko Boga. Prawdziwym szczęściem jest złożyć całe swoje życie w ręce Boga. On był wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro, na wieki, ten sam, niezmienny i wszystkie obietnice, które możemy czytać w Bożym Słowie, wypełnią się. Wiele się już wypełniło, niektóre się wypełniają na naszych oczach, a są też takie jeszcze, które się wypełnią. I człowiek wierzący, prawdziwie wierzący, taki, którego szczęściem jest być blisko Boga, może bez lęku, może bez obaw patrzeć w przyszłość, może naprawdę być pełen ufności dla Boga, że Bóg wie, co przeżywamy, wie, dokąd zmierzamy i On nas w tym prowadzi. Bracia i siostry, budujmy nasze poczucie szczęścia na tym, co nie przemija. Nie na ulotnych wartościach, ale tylko na Bogu. Na prawdziwym życiu z Bogu. Przebywanie blisko Pana, przebywanie w Jego Słowie, takie bezgraniczne Mu zaufanie, tak jak dzieci ufają swoim rodzicom, ojcu, matce. Również taka powinna być nasza ufność. Nie możemy po prostu ufać komuś innemu, nie możemy ufać tym rzeczom, które przemijają, tylko ufać temu, w którym jest to źródło prawdziwego szczęścia. My tego szczęścia też doznajemy. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. To jest naprawdę wspaniałe, aby w Bogu położyć swoją nadzieję, opowiadać o Jego dziełach. Jeszcze może jeden werset z przypowieści Salomona. Znamy historię Salomona, wiemy też, że był szczęśliwy, że Bóg dał mu mądrość, dał mu bogactwo, miał tego szczęścia, można powiedzieć, ale kiedy czytamy tutaj 16 rozdział i 20 werset, to tu są zapisane takie słowa. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. I to jest też wspaniały werset, to o czym mówiłem już wcześniej. Kto zważa na słowo? Czy zważamy na słowo? Czy pilnujemy tego słowa? Czy dbamy to, aby nie tylko być tymi, którzy słuchają, ale przede wszystkim tymi, którzy idą, czynią, wykonują? To jest naprawdę bardzo ważne. Tu widzimy, że Salomon doszedł do takiego wspaniałego wniosku. Kto zważa na słowo, znajduje szczęścia. Kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Czy ufamy, kochani, Panu tak bezgranicznie? On nam zaufał, On nas wybrał. Dzisiaj też obchodzimy tą wspaniałą pamiątkę. Będziemy wspominać śmierć naszego Pana. Wiemy, że On doszedł do końca w wypełnianiu woli Bożej, w posłuszeństwie Ojcu. To jest naprawdę wspaniałe. Ludzie często są nawet gotowi zapłacić jakąś bardzo wysoką cenę za jakieś takie złudne szczęście, aby doznać takiego chwilowego szczęścia. To naprawdę czasami się dziwię, że człowiek do czegoś takiego chce dążyć. Chociaż na chwilę, żeby być szczęśliwym, a później to już może niech się dzieje, co chce. My mamy, kochani, takie niewysychające źródło szczęścia. Tym źródłem jest Bóg w Jezusie Chrystusie. Pan zawsze nam daje takie widzenie, że On jest blisko nas, że On jest obecny, że On nas prowadzi. To jest naprawdę wspaniałe. Możemy, będąc wierzącymi, znając Słowo Boże, możemy doznawać tego uczucia szczęśliwości poprzez nasze posłuszeństwo Jemu, Jego przykazaniom, Jego Słowu. Bądźmy tymi, należmy do tych, których szczęściem jest być blisko Boga, którym szczęście daje zważanie na słowo. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście. Bądźmy tymi, którzy chcą szukać każdego dnia, nie tylko w takim dniu jak dzisiaj, ale każdego dnia powinniśmy zważać na to słowo. Wtedy mamy tą obietnicę, że będziemy też znajdować szczęście. Możemy być szczęśliwi. Tylko w Panu możemy być szczęśliwi. Nie ma i w żadnym innym miejscu nie ma tego szczęścia. Tam nie znajdziemy, ale Pan Jezus obiecał nam, że On rozpoczął w nas dobre dzieło i będzie je dopełniał, będzie je pełnił aż do dnia swojego przyjścia. Wiemy, że On przyjdzie, aby zabrać nas do siebie, poszedł przygotować nam mieszkanie, oddał swoje życie za nas, swoje czyste, święte życie. My możemy być tylko Mu w naszych sercach wdzięczni, że mamy takiego Pana, mamy takiego Mistrza, mamy takiego Zbawiciela. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniały czas, który możemy przeżywać na tym miejscu. Czytaliśmy, Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Tak bardzo mocno, wyraźnie przemówiły te słowa do mojego serca. To jest Boże, Jezus przyszedł wykonać dzieło nie swoje, Ojca. To było dzieło Ojca. Jezus był wykonawcą, ale to był plan Ojca, miłość Ojca i dzieło Ojca. Pan Jezus był na tyle, powiem, mocny, silny, mądry, że mógł swoje dzieło przeprowadzić. Ale nic z siebie nie uczynił. Był sługą. Był wykonawcą woli Bożej. Wydawałoby się, że lepiej byłoby mu może, gdyby swoje dzieło przeprowadzał. Gdyby to samo dzieło, ale żeby to było jego dzieło, a nie ojca. Łatwiej nam jest przeprowadzać swoje dzieła. Nazwać swoje. Jeśli nawet są takie przypadki, że ktoś podszywa się pod... Pasuje mu czyjeś dzieło. Na przykład, nie wiem, wynalazki techniczne. Tak mu się spodobało, tak... Takie to właśnie było to, co, o czym on myślał, ale ktoś już to dzieło ogłosił, to już ktoś wykonał, więc podszywa się pod to, to się nazywa plagiat. Podszywa się pod to samo jako on. Lepiej mu jest błysnąć, lepiej mu się znaleźć, jak to moje dzieło, jak to moja mądrość, jak to mój zamysł. Ludzie tak mają. No bo po prostu jest lepiej swoje dzieło wykonywać niż czyjeś, bo tam trzeba posłuszeństwa, tam trzeba patrzeć na tego, kto mnie posłał, kto wykonuje to dzieło. Trzeba go słuchać. Jezus mógł być tym, który przyszedł ze swoim dziełem. Ale to jest to posłuszeństwo Jezusa, wyrzeczenie się wszystkiego i prawdziwie on był tym wiernym sługą. Czy stracił coś na tym, że nie swoje dzieło wykonywał, ale ojca? Czy stracił coś na tym? Nic nie stracił. A śmiało możemy powiedzieć, zyskał. To za posłuszeństwo, za tą wierność, za to, że wypełnił dzieło Ojca, Bóg go wywyższył ponad wszystko. Dał mu imię, które jest ponad wszystkie imiona. Nic nie stracił Jezus. Bracia i siostry, jak będziemy posłuszni Panu, jak będziemy pełnić wolę Ojca, jak będzie naszym pragnieniem, by nie zapierać się Pana Jezusa, jak Adam mówił, i dołożymy do tego starań. Bo nie to, co ja chcę czynić, ale to, co Ojciec. Nie stracimy na tym, bo coś naszego przepadło, bo trzeba zrezygnować z czegoś, co moje piękne wydawało się, dobre by było, właściwe. Nie stracimy. Nie stracimy. Bądźmy wiernymi sługami, tak jak Jezus Chrystus był wiernym sługą. Dokonamy potężnego dzieła, bo to będzie dzieło Boże. Nasze dzieło nie będzie nigdy tak potężne, nawet w 5%, a nawet w 5 promilach. Chociażbyśmy nie wiem jakie opracowali i mieli wizję, nasze dzieło nie będzie, a najprawdopodobniej rozleci się, zanim je skończymy. Nawet takie dobre, nawet takie duchowe, powiem dla Boga, rozleci się, zanim je skończymy. Rozsypie się. Nie damy rady, nie mamy siły, nie mamy mocy. Zniszczy je diabeł. Jakże wielu ludzi, którzy zaczynali dobrze jakby dzieło Boże, ale później przejęli to jako swoje dzieło. Zaczęli błyszczeć, cieszyć się sławą, cieszyć się popularnością, nagle upadli. Jakże wielu ludzi, kochani. Bo człowiek nie dokończy swojego dzieła nie dokończysz. Może ci się wydawać, że jest piękne, będzie takie cudowne, że się wszyscy zachwycą. Nie dokończysz, to będzie jedna wielka katastrofa. Ale Bożego dzieła, jeśli będziesz w Bożym dziele, dokończysz. Bo Bóg go dokończy, bo Bóg ci będzie dawał siły, bo Bóg ci będzie dawał łaskę, bo Bóg będzie ci prowadził, Bóg będzie ci dawał mądrość. Bożego dzieła dokończysz i będzie piękne, naprawdę będzie piękne. Dlatego w niczym nie przeprowadzajmy swojego dzieła. W niczym. W zachowaniu wobec bliźnich naszych, w zachowaniu męża wobec żony. Nie przeprowadzaj swojego dzieła. Przeprowadzaj Boże dzieło. Siostry, nie przeprowadzajcie swojego dzieła wobec swoich mężów. Myślicie, moje dzieło będzie lepsze. Przeprowadzaj Boże dzieło. I nie myśl, że stracisz, bo w swoim dziele na pewno stracisz, rozsypie się, zawiedziesz się. Ale w dziele Jezusa Chrystusa, w Bożym dziele, nie stracimy, tak jak Jezus Chrystus nie stracił. Patrzcie, taki wspaniały wiersz. I dokonać Jego dzieła. Jezus Chrystus, musimy się uczyć właśnie od Niego tej wierności, tego posłuszeństwa, poddania woli Ojca. Chwała Panu Bogu, że dał nam takiego wspaniałego Zbawiciela, mistrza i przykład dla naszego życia. Tak możemy się uczyć od Pana Jezusa Chrystusa. Kilka wierszy dzisiaj chcę przeczytać. A chciałbym zacząć od listu do Hebrajczyków z 2 rozdziału. Czternasty i piętnasty wiersz. Chciałbym mówić o tym, że Chrystus przez swoje dzieło na krzyżu, przez swoje życie i przez swoje dzieła, szczególnie przez śmierć swoją, zniszczył moc śmierci. Skruszył to wszystko, czym śmierć była, czym śmierć straszyła, groziła i co śmierć miała, realnego miała. Czytajmy 14 i 15 wiersz. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To są piękne słowa. I z tego fragmentu widać, że no śmierć, powiem, każdy, nie trzeba jej za bardzo opisywać, czym jest i jak straszna, bo każdy z nas, powiem, każdy człowiek ma respekt przed śmiercią, ma respekt, ma bojaźń, strach przed śmiercią. I wie, że to jest coś najgorszego, chociaż nie potrafimy tego dokładnie opisać. Nawet nie wiemy, czy śmierć ma jakąś postać, jak szatan, czy jak anioł światłości, czy jak demon, czy jak... Nawet tego nie wiemy, bo to, że z kosą chodzi, to tylko na ludzkich obrazkach. Nawet tego. Jest jakaś taka tajemnica. Natomiast wiemy, że każdy człowiek ma z nią do czynienia i napełnia lękiem, że jest to wróg nasz, wróg człowieka, bo przychodzi, zabiera życie. Z tego fragmentu wiemy, że władzę nad śmiercią miał diabeł i ma diabeł. Jakby jest to jego jakby jakieś takie, nie wiem, no jakieś ramię diabelskie. Jakby jemu podlegała ta śmierć, jakby była jego wysłannikiem. Bo pojawiła się wskutek grzechu, wskutek pokuszenia, które diabeł przypuścił na pierwszych ludzi i zwiódł ich. I pojawiła się śmierć, która była jego sprzymierzeńcem, sojusznikiem, ale też jakby podlegała jemu. On miał nad nią władzę. To jest diabła, który miał władzę nad śmiercią. Jezus przez śmierć zniszczył tego, który miał nad nią władzę. Przez swoją śmierć. Jezus poddał się tej śmierci, temu powiem wysłannikowi, który diabeł wysyłał i wysyła po dziś dzień. Poddał się, jakby przyjął to, tylko po to, żeby wstać z martwych. I przez to zniszczył diabła, który, powiem, rządził tą śmiercią. Nie było wyjątku, kochani. Każdy musiał umrzeć, tak? Każdy musiał umrzeć. Nie było wyjątku. Diabeł miał niezwykłą broń w swoim ręku. Niezwykłego sprzymierzeńca. I dotyczyło to każdego człowieka. Każdy musiał umrzeć i nie miał siły wyjść z grobu. Nikt nie mógł opuścić grobu. On dzierżył tą moc. Jezus Chrystus wszedł w tą śmierć, przyjął tą śmierć i powstał z martwych. I zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. A więc ten, który ma władzę nad śmiercią, ten, który straszy śmiercią. Wiecie, że diabeł straszy śmiercią. Bóg nie straszy śmiercią. Bóg chce od śmierci zachować. Bóg tylko powiedział, że umrzesz, ale to nie było straszenie. To był po prostu Boży wyrok. I nikogo Bóg dzisiaj nie straszy śmiercią. Mówi tylko, że za grzech karą jest śmierć. Tego, który straszył śmiercią, Chrystus zniszczył. Aby wyzwolić wszystkich, przeczytajmy tak szczególnie ten wiersz, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jeśli masz lęk przed śmiercią, to jesteś w niewoli. Pewnego rodzaju niewoli przed śmiercią. Ta niewola nazywa się lęk przed śmiercią. I w tej niewoli żyje cały świat, prawda? Boją się śmierci. Jest to coś strasznego. Boją się śmierci. Nawet niewiele rozumiejąc tej śmierci, panicznie boją się śmierci. Jeśli mam lęk przed śmiercią, jestem w jakiejś niewoli. Jezus po to wszedł w śmierć i powstał z martwych, abyśmy przestali być niewolnikami strachu. Czy wiecie, że to jest o nas mowa? Jeśli jesteś jeszcze w niewoli, przecież się boisz jeszcze śmierci. Powiecie, no, o czym ty mówisz? Kto się śmierci nie boi? Kochani, ale nie widzimy lęku przed śmiercią w słowach Jezusa, u apostołów, u uczniów. Nie widzimy lęku przed śmiercią, który by spowodował. Oczywiście nie widzimy chęci iść na śmierć, ale nie ma tego lęku, tego strachu, który by spowodował, że człowiek zawraca. Zresztą my wspominamy cały czas to spotkanie i te świadectwa o prześladowanych chrześcijanach, którzy idą na śmierć. Nie cofają się. Wiecie, gdyby byli w niewoli i lęku, cofnęliby się. Zaparliby się Jezusa. Ale oni wybierają śmierć. Oni wybierają śmierć. Bo to tak mało. Zaprzyj się Jezusa, a będziesz żył. Albo inaczej, przyrzeknij, że nie będziesz głosił Słowa Bożego, że nie będziesz mówił o Jezusie, a cię zwolnimy z więzienia. I oni wybierają. Wiecie, że Pan Jezus Chrystus chce nas, chciał nas i wyzwolił nas i wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Czy jesteś jeszcze w niewoli? Bo śmierć napawa cię lękiem. To wtedy nie rozumiemy jakby w pełni słów Jezusa, który mówi, posyłam was jak owce między wilki. A co się dzieje, kiedy owce się znajdą między wilkami? Te wilki ich rozszarpują, zabijają. Będziecie w nienawiści, będziecie wydawani na śmierć. Pan Jezus mówi o tych rzeczach jako o czymś normalnym, coś spotka was, kiedy przyjmiecie Ewangelię, kiedy pójdziecie głosić Ewangelię, kiedy pójdziecie między te narody w ciemność, ale idźcie i głoście. I oni szli i głosili i ginęli. Prawie bez wyjątku, tak wszyscy apostołowie zginęli. Ale czy oni się cofnęli? Czy znalazłeś chociaż jedną skargę któregoś z nich? Że Pan Bóg wysłał ich na śmierć? Pan Jezus zniszczył moc diabła i zniszczył moc śmierci. I wyzwolił nas z lęku przed śmiercią. Chwała Panu Bogu. Kochani, to jest niedobrze, kiedy się boimy śmierci. Ja nie mówię, kiedy chcemy śmierci, bo to jest całkiem co innego. To jest niedobrze, kiedy boimy się śmierci. Bo czegoż masz się bać? Kiedy idziesz do swojego Pana. To jest niewola. Ludzie nie mogą się z niej wyzwolić. Pan Jezus, powiem, poza tym, że każdy z nas przyjdzie do śmierci, każdy z nas umrze, czy w wypadku, czy na skutek choroby, czy starości, umrze, ale Pan Jezus tam, za tą granicą, niewidoczną dla nas, niezrozumiałą, i tą, i ona, ta granica, to, co się za granicą dzieje, tą, za granicą widoczności, świadomości, to człowieka przeraża. Jezus wszystko tam pokruszył, to, co było groźne. To, co miało moc. Diabeł miał moc nad śmiercią. Już jej nie ma. Śmierć straszyła. Już nie straszy. Pan Jezus to wszystko pokruszył, co jest za tą zasłoną. Wszystko, co było, naprawdę, faktycznie było straszne. Okropne, zgubne dla człowieka, dla duszy człowieka. Wszystko Pan Jezus to pokruszył, złamał. O tym mówi, że zniszczył. I dlatego wyzwala wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Rzymian, 6 rozdział. I 9 wiersz, może 8 i 9. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Wiecie, to jest piękne. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy. Jeśli umarliśmy z Chrystusem, dlaczego mieliśmy umrzeć z Chrystusem teraz, jeśli umarliśmy? Dla żywiołów świata, dla grzechu, tak? Dla nieprawości, dla naszego własnego życia, dla naszego własnego ja. O tym mówi, jeśli umarliśmy z Chrystusem. Bo oddaliśmy Mu całe swoje życie. A więc jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim żyć będziemy. Żyć będziemy. Wiecie, to jest już postanowione. Będziemy żyć. Nikt tego nie zmieni. To Bóg postanowił. To Jezus to dokonał. I nic tego nie zmieni. Żadna siła już tego nie zmieni. Diabeł się nie wtrąci. On już stracił władzę nad śmiercią. Wierzymy, że z Nim żyć będziemy. Chwała Panu Bogu. To jest wielka nadzieja, bracia i siostry. Trzeba ją znać, trzeba ją mieć w sercu i wiedzieć, co ona mówi. Ona mówi, że będziemy żyć. Ludzie mówią śmierć i grób. Śmierć i grób. Śmierć i grób. I dalej nie widzą. Straszny grób. Zimny grób. W proch się rozsypie ciało. I dalej nie widzą. I nie wierzą. A my wierzymy, że jeśli umarliśmy tu z Chrystusem, to z Nim żyć będziemy. Będziemy żyć. Chwała Panu Jezusowi. A więc do nas należy życie. 1 Koryntian, jeszcze 2 fragmenty może przeczytam. 15 rozdział. Dwa wiersz, może nie, od 53 do 55. Pierwszy do Koryntian, 15 rozdział, od 53. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone. A co jest między tym? Co jest między tym? To, co skażone, to co to jest? To nasze ciało skażone. Musi się przyoblec w to, co nieskażone, to nowe ciało. Co jest między tymi dwoma rzeczami? No śmierć tutaj jest, tak? Śmierć jest. No ale czy ona jest straszna? Jak to, co skażone przez śmierć przechodzi i obleka się w to, co nieskażone, to jest straszne? Jak to, co śmiertelne... O tak, tutaj piszę dalej. A to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Co jest między tym śmiertelnym a nieśmiertelnym? Śmierć. No bo inaczej nie. Chyba, że Jezus przyjdzie. Dla tych, o których zastanie przyjście Jezusa i którzy będą gotowi, śmierć ominie ich. Będą przemienieni w mgnienie oka, tak? Ale najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A więc w czym ma być straszna śmierć? W czym ma być straszna śmierć? Gdzie jest jej moc? Gdzie są jej otchłanie, kochani? Gdzie są otchłanie śmierci? Wiecie, że kiedy patrzymy jako chrześcijanie, nie widzimy otchłani śmierci. Ludzie w świecie widzą otchłanie śmierci, malują straszne obrazy, tybry, co tam jeszcze, przewoźników, a tam później już czeluście i tak dalej. Ale ty widzisz jako chrześcijanie? My widzimy otchłanie. Śmierć wtrąca w otchłań? Chwała Bogu, już nie. To już się zmieniło. Tak. Tych, co nie wierzą w Bogu, dalej wtrąca właśnie w otchłań. I to jest potężna moc śmierci. I strach. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Wtedy się wypełni. Ale może się nie wypełni? Masz wątpliwość, że się nie wypełni? Masz chociaż troszkę wątpliwości, że się nie wypełni? Nie mam. 100% mam pewności, że się wypełni. Że będę tak mógł powiedzieć, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje? Gdzież jest o śmierci żądło twoje? Taki jest, kochani, Boży plan wobec nas. I nikt tego nie zmieni, chwała Panu Bogu. Nikt tego nie zmieni. To Bóg zgotował nam. Jezus Chrystus utorował drogę. Jezus Chrystus zburzył to, co było nie do przeskoczenia, to, co było nie do przekroczenia. Jezus Chrystus zburzył i pokonał tych naszych odwiecznych wrogów, którzy napełniali nas bojaźnią, strachem. Mało tego, powiem, przypominało to niewolę. Niewolę strachu, niewolę, lęk przed śmiercią. Bóg to zmienił. Jezus Chrystus pierwszy poszedł w tą śmierć. Ostatni wiersz, który chcę przytoczyć, jest napisany, piękny wiersz, w liście drugim do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 9 i 10 wiersz. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej łaski przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Piękne słowa, bracia i siostry, wiecie? Który śmierć zniszczył. Dla kogo tą śmierć zniszczył? Kogo to był wróg? Czy to był Chrystusa wróg? Nie. To był nasz wróg. Boga śmierć nie imała się. Nie była jego postrachem. Ale naszym. Jezus Chrystus zniszczył śmierć. Sprawiedliwie ją zniszczył. Nie podstępem, nie z pozycji siły. Napisał: odwołuję cię, śmierć. Jak dyrektor odwołuje podwładnego. Odwołuję cię, śmierć, koniec z twoją mocą. Nie zrobił tak. Chrystus przyszedł, przyobległ się w ciało, nad którym śmierć panowała. I śmierć go zdjęła. Na krzyżu umarł. I wszedł w grób. I wszedł w ten mrok śmierci. Jak człowiek. Ale ponieważ był sprawiedliwy i czysty. I grzechu w nim nie znaleziono. Śmierć nie mogła go trzymać. I zniszczył. I wyszedł z grobu. Chwała Jezusowi. To jest wielkie zwycięstwo, wiecie? Ta śmierć, która była najgroźniejsza, która straszyła swoją mocą, która przerażała ludzi, może i nas przerażała. Każdy jej się panicznie bał. Ta śmierć została zniszczona. Ta śmierć została zniszczona. I piękne są te końcówka tego 10 wiersza. A żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł. A żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł. Zamiast tego ponurego i strasznego mroku śmierci, ten świat dalej żyje w takim ponurym mroku i w takim strasznym zagrożeniu śmierci, ale i my wiemy, i my znamy, o czym jest tutaj mowa, i wiemy, co to było. Ale zamiast tego ponurego, strasznego widoku śmierci, Jezus wywiódł na jaśnie żywot i nieśmiertelność. To też było skryte. Jeszcze głębiej było skryte jak śmierć. Śmierć nie była skryta przed człowiekiem. Każdy jest świadomy śmierci. Każdy człowiek staje w obliczu śmierci. Na każdym pogrzebie, przy każdym wypadku, przy każdym umieraniu kogoś bliskiego stajemy przy śmierci, prawda? Widzimy to. Natomiast żywot wieczny, nieśmiertelność była jeszcze dalej schowana. Jeszcze głębiej. Tego nikt nie widział. I nikt się z tym nie spotkał. I zobaczcie, co Jezus zrobił. Ten strach zburzył, rozwiał, a wywiódł, wyprowadził z ukrycia żywot i nieśmiertelność. Chwała Panu Jezusowi. Dla nas. Żywot i nieśmiertelność. Czy to nie piękne? Chwała Panu Jezusowi. Tego dokonała ofiara Jezusa Chrystusa, tego dokonała śmierć Jezusa i tego dokonało chwalebne, pełne mocy zmartwychwstanie. On pierwszy, a za nim my wszyscy. Nie jedyne zmartwychwstanie. A za nim my wszyscy. On jako pierwszy, jako pierworodny. A za nim my wszyscy, bracia i siostry. Tak, kiedy przychodzi wchodzić w mrok śmierci, wchodzimy tam z Jezusem i to już nie jest mrok. I to już nie jest otchłań śmierci. To jest łono abrahamowe, jak mówi Jezus Chrystus. Gdzie jest błogo? A też dzięki temu możemy oglądać to, co Jezus wywiódł na jaśnię, co Jezus wywiódł i pokazał i ukazał wszystkim, którzy w Niego wierzą, którzy przyjęli Go, którym mógł otworzyć oczy. To jest żywot i nieśmiertelność. Niech Pan Bóg otworzy nasze oczy, jeśli jeszcze są przysłonięte lękiem przed śmiercią. Jeśli zatrzymują się jeszcze na tej zaporze, jakim jest śmierć, niech Pan otworzy nasze oczy, byśmy mogli zobaczyć, że już przed śmierć wyszło życie, wyszedł żywot i nieśmiertelność. Że to nam Jezus ukazał. I ta śmierć już jest naprawdę niczym. Nawet Paweł napisał: ta śmierć jest dla mnie zyskiem. bo już jestem u Pana. I niech to będzie zbudowaniem dla nas, że ci, którzy dzisiaj giną z rąk prześladowców, bo nie wypierają się Jezusa, oni też podeptali moc tej śmierci. Nie zatrzymała ich. Jest to oczywiście związane z cierpieniem, z płaczem tych, którzy zostają, z wielkim, potężnym cierpieniem. I w tym mamy współczuć. I w tym mamy naprawdę zasyłać modlitwy przed tron Ojca, za naszymi braćmi i siostrami, żeby Bóg ich pocieszał, żeby Bóg dał im moc Ducha Świętego, żeby Bóg dał im wytrwanie, żeby Bóg dał im wgląd w tą wieczność. Bóg potrafi, ja nie potrafię i nikt z nas nie potrafi pocieszyć, a Bóg potrafi. Bóg potrafi posłać pokój, który przewyższa wszelki rozum. Pokój serca. I takie świadectwa też słyszymy. Świadectwa osieroconych dzieci, świadectwa owdowiałych żon. Zobaczcie, kiedyś mieliśmy potworną zasłonę przed sobą. Im bliżej nasze życie dochodziło końca, tym bardziej można trzeba było się bać, bo była nieprzenikniona ciemność, nazywała się śmierć. Jezus Chrystus odmienił tak rzeczywistość. Przed tą śmierć postawił, wywiódł na jaśnie żywot i nieśmiertelność. Mówił, ja daję życie wieczne. To we mnie wierzy, choćby i umarł. Żyć będzie. Chwała Jezusowi. Czerpmy z tego zdroju łaski i bądźmy wdzięczni Panu Jezusowi za to, co uczynił na Golgocie. Amen.